Sobór Efeski, 431 rok. Sobór Konstantynopolitański I zakończył pierwszy etap wielkich sporów teologicznych Kościoła Starożytnego o Trójcę Świętą. Drugi etap rozpoczyna Sobór Efeski, poświęcony, jak następne sobory Kościoła Starożytnego, problematyce chrystologicznej, a więc stosunkowi bóstwa i człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie. W czasie półwiecza dzielącego te dwa sobory wybuchły wprawdzie w Kościele różne spory, ale żaden z nich, nawet tak ważny jak w sprawie woli i łaski, spór pelagiański, nie wymagał zwołania Soboru Powszechnego. W 428 roku jednak miały miejsce wydarzenia, które spowodowały wybuch dawno gromadzących się problemów. Kim jest Chrystus? Zwyczajnym człowiekiem? Człowiekiem zaadoptowanym przez Boga? Bogiem, który pojawił się tylko na świecie, ale nie wcielił się, bo dobry Bóg nie może mieć kontaktu ze złą materią? Oto kilka rozwiązań podawanych w pierwszych wiekach Kościoła. Wprawdzie z okazji sporów ariańskich podkreślono wcielenie Chrystusa Boga, ale nie sam sposób, w jakim to się stało. Próbował na to odpowiedzieć w IV wieku biskup Laodycei w Syrii Apolinary, twierdząc, że Słowo Boże zajęło miejsce duszy ludzkiej w Chrystusie, z czego jednak wynika, że Chrystus nie był w pełni człowiekiem. Jego poglądy wywołały wielką dyskusję teologiczną, zakończono jego potępieniem w IV wieku. W IV wieku także wykrystalizowały się dwie szkoły. Antiocheńska, podkreślająca dwoistość Chrystusa, a więc jego bóstwo i człowieczeństwo, aby dojść do jedności, i aleksandryjska, wychodząca z jedności, aby dojść do dwoistości. Z tej ostatniej nauki wynikało, że Maryja była matką Boga, Teotokos, którym to tytułem określano ją w Egipcie od połowy III wieku. Ten tytuł natomiast niechętnie przyjmowali Antiocheńczycy. Obydwie te prawowierne koncepcje rozwijały się spokojnie. Konflikt między nimi jednak nastąpił, gdy mnich antiocheński Nestoriusz został patriarchą Konstantynopola. Aleksandryjczycy niechętnie Antiocheńczykom przyjęliby jeszcze ten fakt, gdyby nie to, że Nestoriusz zabrał się z zapałem do likwidowania herezji i jako heretycki zaatakował drogi im tytuł Bogu Rodzica Teotoko. Na to zareagował gwałtownie świecki adwokat Eusebiusz, a gdy Nestoriusz trwał w swej nauce, wystąpił Cyryl, biskup aleksandryjski, niechętny zarówno Nestoriuszowi, jak i jego atakom na tytuł używany w Egipcie od dwóch wieków. Cyryl zareagował za ostro i Nestoriusz za ostro odpowiedział. Doszły do głosu ludzkie animozje i obydwie strony zwróciły się do Rzymu, który rozstrzygnął sprawę na rzecz teologii aleksandryjskiej, a Cyrylowi zlecił wykonanie wyroku. Tymczasem cesarz, prawdopodobnie pod wpływem Nestoriusza, zwołuje sobór na 7 czerwca 431 roku do Efezu, prawdopodobnie ze względu na dogodne położenie tego miasta. W początku czerwca zaczynają się zjeżdżać biskupi do Efezu, ale 7 czerwca nie ma ani zwolenników Nestoriusza, biskupów antiocheńskich, ani legatów papieskich. Po 2 tygodniach oczekiwania Cyryl decyduje się na zwołanie pierwszego posiedzenia w kościele Maryi Panny, którego imponujące ruiny oglądamy do dnia dzisiejszego. Na posiedzenie nie zjawił się Nestoriusz, który po całodniowej dyskusji zostaje potępiony. Na czym polegała nauka Nestoriusza? Trudno ją nam dziś dokładnie zrekonstruować, dysponując niemalże wyłącznie niechętnymi mu źródłami. Niemniej jednak, ogólnie mówiąc, głosił on daleko posunięty dualizm w Chrystusie, w którym, wedle niego, jeśli nawet nie istnieją dwie osoby, co mu przypisywano, to przynajmniej bóstwo i człowieczeństwo są w nim tylko luźno związane. Stąd Maryja może być nazwana co najwyżej Teodochos, tą, która nosiła Boga, ale w żadnym wypadku Teotokos, tą, która zrodziła Boga. Ogłoszenie wyroku Soboru, szczególnie uznanie maryjnego tytułu Boga Rodzicy, spowodowało entuzjazm. Na ulice wyległy tłumy z pochodniami, które odprowadziły triumfalnie biskupów do ich kwater. Ale Sobór na tym się nie skończył. 26 czerwca przybyli zwolennicy Nestoriusza, Jan Antiocheński z towarzyszącymi mu biskupami, którzy zebrawszy się wraz z Nestoriuszem i jego zwolennikami, potępiają Cyryla i jego zgromadzenie. 29 czerwca cesarz unieważnił dekret soboru Cyryla, a 10 lipca przybyli legaci papiescy, którzy wyniki tego zgromadzenia potwierdzili. Mimo cesarskiego weta, sobór dalej się odbywał, rozważając problemy kościoła, m.in. potępiając Mesalian, grupę mistyczną, entuzjastyczną, uznając autokefalię Cypru itd. Cesarz kazał aresztować protagonistów soboru. Cyryl jednak zbiegł do Aleksandrii, biskupa Efezu uwolniono, sam tylko Nestoriusz zostaje zesłany do Syrii, a następnie do Egiptu, gdzie opisze losy swoich niedoli w ciele księga Heraklidesa. Pozostało jednak rozdarcie. Z jednej strony większość zwolennicy Cyryla, z drugiej strony Antiocheńczycy z Janem Antiocheńskim. 2 lata trwają pertraktacje, zakończone w 433 roku ugodą kończącą schizmę. Jest to jednak zakończenie tylko połowiczne. Część zwolenników Nestoriusza jej nie przyjmuje. Zostają więc wygnani przez cesarza, udają się do Persji, gdzie tworzą potężny kościół z wielką kulturą teologiczną. Dzieła Nestorian są przeważnie pisane po syryjsku, w tym też języku zachowało się wspomniane dzieło Nestoriusza oraz pisma tych, których oni uważali za swoich poprzedników, jak na przykład Teodora z Mopsuestii. Nestorianie podejmują dynamiczną pracę misyjną, docierają aż do Chin i krajów obecnej Azji Centralnej, a ich ekspansja zostaje zatrzymana dopiero przez islamizację Azji. Do dziś dnia istnieje w Iraku niewielki kościół nestoriański, częściowo zjednoczony z kościołem katolickim, zwany kościołem chaldejskim, ze stolicą patriarchatu w Bagdadzie. Jakie były skutki tego soboru? Był to wprawdzie sobór o charakterze typowo chrystologicznym i położył podwaliny pod chrystologię, ale dzięki obronie terminu Teotokos dał początek wielkiemu rozwojowi mariologii, ponieważ ona może się rozwijać tylko na porządnych fundamentach chrystologii. Od 431 roku następuje wielki rozwój kultu maryjnego. Powstają liczne kościoły pod wezwaniem Maryi, jak sławna Santa Maria Maggiore w Rzymie, zbudowana w kilka lat po soborze. Pojawiają się święta maryjne i obfita literatura maryjna. Ale niestety na soborze dano tylko rozwiązanie połowiczne problemu chrystologicznego. W myśl zasad szkoły aleksandryjskiej podkreślono tylko jedność w Chrystusie. Stąd też 20 lat później wybuchnie nowy spór, który doprowadzi do soboru w Chalcedonie.